Mark Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział pierwszy. Pandemie, zarazy i proroctwo.
Nasz świat doświadczył kryzysu o pandemicznych rozmiarach. Szybko rozprzestrzeniający się wirus przenosił się z kraju do kraju w błyskawicznym tempie. Koronawirus zmienił życie ludzi nie do poznania. SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, jest szczepem wirusa, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Obecnie naukowcy ścigają się z czasem, by opracować szczepionki przeciwko temu gwałtownie rozprzestrzeniającemu się wirusowi, które będą przebadane naukowo i zatwierdzone. W szczycie rozwoju wirusa granice krajów zostały zamknięte. Szkoły zawiesiły zwyczajną działalność. Firmy pozwoliły pracownikom pracować w domu. Restauracje zostały zamknięte. Kina, parki rozrywki i inne placówki kultury i zabawy zamknęły swoje drzwi. Wydarzenia sportowe i duże zgromadzenia odwołano. W Ameryce wprowadzono zalecenie unikania zgromadzeń przekraczających 10 osób. Zdystansowanie społeczne stało się powszechnym tematem w doniesieniach medialnych. Władze objęły całe miasta zakazem wychodzenia z domu. W niektórych krajach system opieki zdrowotnej okazał się niewydolny. Międzynarodowy rynek giełdowy się załamał. Bezrobocie znacząco wzrosło. Doniesienia o koronawirusie zdominowały doniesienia medialne na wiele miesięcy. Międzynarodowe i lokalne serwisy medialne podawały wiadomości 24 godziny na dobę. Pierwsze strony gazet były zarezerwowane dla tego tematu. Codziennie odbywały się konferencje prasowe przedstawicieli władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Cały świat wydawał się pochłonięty tym małym, łatwo przenoszącym się wirusem. Czasami mieliśmy więcej pytań niż odpowiedzi. Wiele z tych pytań dotyczyło kwestii religijnych. W głębi serca poszukiwaliśmy odpowiedzi.
Odpowiedzi na trudne pytania.
Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Czy SARS-CoV-2 to kara Boża, czy tylko przypadkowy wirus, który wymknął się spod kontroli? Co Biblia mówi o zarazach i pandemiach? Czy są one znakiem końca świata? Czy jest nadzieja na horyzoncie, nadzieja dla każdego z nas, naszych bliskich, naszych dzieci i naszego świata? Zapewniam cię, że Bóg nie jest sprawcą chorób. Nie jest autorem cierpień i niedomagań. W pierwszym rozdziale Biblii czytamy, że pod koniec tygodnia stworzenia Bóg popatrzył na świat, który stworzył, i stwierdził, że było to bardzo dobre. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Bóg stworzył doskonały świat bez śladu choroby. Nie było w tym świecie chorobotwórczych wirusów, zarazków czy bakterii. Nie było cierpienia czy śmierci. Choroby nie były częścią pierwotnego Bożego planu. Jego plan zakładał zaludnienie ziemi ludźmi szczęśliwymi, zdrowymi i świętymi. Grzech jest intruzem, który wkroczył na nasz świat za sprawą anielskiej istoty zwanej Lucyferem. Istota ta, anioł światłości, stworzony przez Boga jako doskonały i bez skazy, tysiące lat temu zbuntowała się przeciwko zasadom Bożego panowania w niebie. Ten upadły anioł jest odpowiedzialny za pojawienie się w naszym świecie całego tego cierpienia. Bóg obdarzył swoje stworzenia wolnością wyboru. Odebranie tej wolności byłoby jednoznaczne z odebraniem zdolności miłowania. Bez miłości zaś życie nie miałoby ostatecznie żadnego znaczenia. Bez miłości prawdziwe szczęście byłoby niemożliwe. Ale Lucyfer wybrał drogę egoizmu zamiast drogi miłości. To właśnie ten upadły anioł zwiódł Adama i Ewę, podobnie jak zwiódł trzecią część aniołów w niebie. Biblia nazywa diabła kłamcą i ojcem kłamstwa. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa Jana, opisuje diabła jako tego, który zwodzi cały świat. Pierwsze kłamstwo szatana sugerowało, że Bóg co innego mówi, a co innego myśli. Zwodziciel wmówił Ewie, że może bezpiecznie zjeść owoc z zakazanego drzewa poznania dobra i zła, bo z pewnością nie umrze. Choć tak właśnie Bóg powiedział. Księga Rodzaju, rozdział 3. Diabeł zapewnił Ewę, że można łamać przykazania Boże i nie ponieść żadnych poważnych konsekwencji. Sprawca zła zwiódł w ten sposób kobietę, wmawiając jej, że przez spożycie zakazanego owocu osiągnie ona wyższy poziom egzystencji. Szatan zasugerował, że Bóg jest nielogicznym, nieliczącym się z nikim tyranem, który nie kieruje się najwyższym dobrem tych, których stworzył.
Otwarcie drzwi, które Bóg pragnął pozostawić na zawsze zamknięte.
Kiedy Adam i Ewa popełnili grzech, otworzyli drzwi chorób, cierpienia i degradacji, które Bóg pragnął pozostawić na zawsze zamknięte. Grzech jest w gruncie rzeczy odseparowaniem się od Boga. Odseparowani od Boga jesteśmy odseparowani od ostatecznego źródła życia. Odseparowani od Boga jesteśmy odseparowani od źródła zdrowia. Żyjemy w chorym świecie, świecie buntu przeciwko Bogu. Powodem, dla którego Chrystus przyszedł na świat, było zaspokojenie wymagań złamanego prawa Bożego, przywrócenie w nas obrazu Boga oraz objawienie nam, jaki naprawdę jest Bóg. W Ewangelii Łukasza, rozdział 19, czytamy, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ponieważ, jak mówi Biblia, zapłatą za grzech jest śmierć, a wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chrystus przyszedł, by odkupić ten zgubiony świat. Przez swoje życie i śmierć Jezus objawił, jak bardzo Bóg Ojciec troszczy się o nas. Wszystkie opisane w Ewangeliach cuda Jezusa mówią nam o Bogu, który troszczy się o nas, kiedy cierpimy. Za każdym razem, kiedy Jezus otwierał oczy niewidomych, leczył słuch niesłyszących, uzdrawiał bezwładne kończyny i wskrzeszał umarłych do życia, okazywał, jak bardzo nas miłuje. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus na zawsze obalił szatańskie kłamstwo i objawił, iż prędzej weźmie na siebie winę, hańbę i potępienie z powodu grzechu, niż pozwoli, by ktokolwiek z ludzi zginął. Ale Jezus przyszedł także po to, by być dla nas przykładem, wzorem pełni życia. Jezus udowodnił, że Bóg nie jest odpowiedzialny za choroby, cierpienia i degenerację. On jest Bogiem pragnącym darzyć wszystkich pełnią życia. W wielkim boju między dobrem a złem zbuntowany anioł sprzeciwił się Bogu i usiłuje przeciwdziałać Bożemu panowaniu nad naszą planetą. Choroby, cierpienie, nieszczęścia i tragedie są skutkiem tej walki. Szatan posługuje się chorobami, cierpieniem i degradacją, by dyskredytować Boga. Zwodzi miliardy ludzi, by myśleli, że Bóg nie troszczy się o nasze dobro. Ale w tym świecie pełnym cierpienia Bóg objawia nam swoją miłość i troskę. Mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28.
Co Biblia mówi o zarazach?
Biblia używa słowa zaraza i jego pochodnych około 80 razy. Zaraza to nagła czy fatalna epidemia, która zazwyczaj atakuje całą społeczność. Słowo zaraza jest użyte co najmniej na 3 różne sposoby w Piśmie Świętym. Czasami słowo zaraza w Biblii jest używane w celu opisania choroby występującej w świecie grzechu. Przykładem takiego znaczenia może być historia Hioba. Czy Hiob zgrzeszył, kiedy zaraza poraziła jego ciało od głowy po stopy? Czy ściągnął w jakiś sposób zniszczenie na swoje dzieci, sługi i stada? Z pewnością nie. Szatan był odpowiedzialny za całe to cierpienie i chorobę. Mówiąc o cierpieniu Hioba, Pismo Święte stwierdza: odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym od palca stopy aż do wierzchu głowy. Księga Hioba, rozdział 2. Ale dlaczego Bóg dopuścił do tego, by szatan uciskał Hioba tak straszną chorobą czy zarazą? Otóż żyjemy w świecie odseparowanym od pierwotnego Bożego planu zupełnego zdrowia i pełni życia. Jest to świat patogenów, w tym wirusów i zarazków. W tym świecie zarazy i plagi dziesiątkują społeczeństwa i paraliżują całe kraje. Bóg nie zawsze interweniuje, by powstrzymać ataki szatana, ale w tym wszystkim Bóg jest z nami. Jest z nami, by nas wzmacniać, wspierać i dodawać nam sił. Nierzadko właśnie w najtrudniejszych chwilach życia najgorliwiej szukamy więzi z Bogiem i najbardziej tęsknimy za niebem. Jest także drugi sposób, w jaki słowo zaraza jest używane w Biblii. Czasami zarazy są karą Bożą dla bezbożnych. Zdarzało się, że starotestamentowi prorocy opisywali zarazy jako Boży środek prowadzenia zbuntowanego ludu Bożego do skruchy. Prorocy Jeremiasz i Ezechiel użyli tego słowa 25 razy w powiązaniu z Bożymi sądami. Może się to wydawać dziwne, ale pomyślmy o Egipcie. Czy plagi, które spadły na starożytny Egipt, były nieszczęściami naturalnymi, czy raczej Bożymi karami mającymi skłonić władcę Egiptu do uwolnienia ludu Bożego? W swojej miłości Bóg posłał Egipcjanom kolejne ostrzeżenia. Łaskawie kierował do nich kolejne przesłania, by mogli uniknąć nadciągającego nieszczęścia, ale oni samowolnie odrzucali jego miłościwe wezwania, aż kary Boże spadły na ich kraj. Miłość przemawia łagodnie, ale czasami przemawia także stanowczo, by zwrócić uwagę ludzi. Ostatecznym celem doświadczeń całego naszego życia jest przywiedzenie nas do Boga. Wreszcie istnieje trzeci sposób użycia słowa zaraza. Czasami Bóg po prostu jest zmuszony wycofać swoją moc, która chroni ludzi. Bywa, że Bóg wycofuje swoją obecność i pozwala, by grzech pociągnął za sobą naturalne skutki. Czy pamiętasz, jak Izraelici na pustyni zostali zaatakowani przez węże? Wielu umarło wskutek jadowitych ukąszeń. Otóż Bóg wycofał wówczas swoją obecność i pozwolił, by Izraelitów dotknęły naturalne skutki ich grzesznych wyborów, motywując ich do skruchy i poddania się woli Bożej. Kiedy widzimy zarazę szerzącą się w naszym kraju, to może ona być Bożym wezwaniem skierowanym do nas, byśmy poważnie przemyśleli nasze poddanie się Chrystusowi, doświadczyli głębszej skruchy i podporządkowali w pełni nasze życie Bogu. Apostoł Jan w Apokalipsie daje nam wgląd w działanie mocy Boga powstrzymującej zło. Mówiąc o nieszczęściach, które nastąpią w ostatnich dniach dziejów świata, oświadcza: potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Księga Apokalipsy, rozdział 7. W profetycznym języku Biblii wiatry oznaczają zniszczenie. Pomyśl o niszczącej sile trąb powietrznych, huraganów czy cyklonów. Apokalipsa Jana przedstawia aniołów Bożych powstrzymujących zniszczenie, które dotknie ziemię tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Głód, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie i zarazy, które obserwujemy wokół nas, są zapowiedzią tego, co nadciąga. Aniołowie powstrzymują pełną siłę zniszczenia, póki Duch Święty z mocą wzywa ludzi na całym świecie, by w pełni powierzyli swój los Jezusowi. Bóg przygotowuje swój lud na ostateczny kryzys, który wkrótce dotknie świat. Jezus wzywa nas, byśmy zupełnie, całkowicie powierzyli siebie Jemu, zakotwiczyli naszą wiarę w Jego Słowie i byli pełni Jego miłości, tak by wszystkie demony piekła i ich diabelskie intrygi nie mogły nas od Niego oderwać. Będziemy niewzruszeni, bo On jest niewzruszony, a my trwamy w Nim.
Wzrost natężenia katastrof naturalnych.
Jezus opisał katastrofy naturalne, w tym zarazy, które niszczą ziemię, jako znaki zbliżania się końca świata i Jego powtórnego przyjścia. Pozwól, że pospieszę dodać, iż powinniśmy unikać dwóch skrajności. Jedna z nich to fanatyzm, który woła: koronawirus tu jest, więc Jezus musi przyjść najpóźniej w przyszłym tygodniu, ewentualnie w przyszłym miesiącu, a w ostatecznym razie w przyszłym roku. Pewni ludzie z zapałem wdają się w snucie niemądrych, sensacyjnych teorii związanych z wyliczaniem czasu końca świata w sposób zupełnie nie mający oparcia w Słowie Bożym. Druga skrajność to lekceważenie wirusa jako zjawiska naturalnego, które wkrótce przeminie i nie ma nic wspólnego ze znakami zbliżającego się końca. Taka postawa nie jest zgodna z zapowiedzią Jezusa. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 czytamy omówienie przez Jezusa znaków końca. Jezus powiedział między innymi: powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Jezus wymienia wojny, wieści wojenne, wzburzenie narodów i antagonizmy międzypaństwowe jako część scenariusza czasów ostatecznych. Dodaje do tego także katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, głód i zarazy, jako jedne z ponad 20 znaków przepowiedzianych w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Łukasza także zawiera słowa Jezusa dotyczące znaków czasu końca. Łukasz był lekarzem i bardzo precyzyjnie przekazał opis ostatecznych wydarzeń według Jezusa. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 21 Jezus wyraźnie stwierdza: będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Jezus przepowiedział, że wystąpią dramatyczne znaki w świecie przyrody, zwiastujące zbliżanie się Jego powtórnego przyjścia. Niektórym może się wydawać dziwne, że mówimy o głodzie we współczesnym świecie, w którym tak wielu ludzi cierpi wskutek otyłości. Jednak faktem jest, że miliony ludzi na świecie umierają co roku z głodu. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa ocenia, że niemal 870 milionów ludzi cierpi wskutek chronicznego niedożywienia. Jest to 1/8 mieszkańców naszej planety, około 13% populacji. Każdego dnia wskutek niedożywienia umiera na świecie 20 tysięcy osób. Rocznie 7,5 miliona. Jezus powiedział, że na świecie będą panować głód, trzęsienia ziemi i zarazy. Liczba trzęsień ziemi o sile powyżej 3 stopni w skali Richtera wzrosła lawinowo do ponad 55 tysięcy rocznie. Jednocześnie fale tsunami, osunięcia rozmokłego gruntu, lawiny, trąby powietrzne i wybuchy wulkanów biją wszelkie dotychczasowe rekordy co do ich gwałtowności i katastrofalnych skutków. Co roku zjawiska pogodowe powodują straty rzędu 100 miliardów złotych. To tak jakby cała przyroda mówiła nam: Panie, czas byś przyszedł i nas wyzwolił. W 2004 roku trzęsienie ziemi na Sumatrze i Andamanach oraz spowodowane nim tsunami w Indonezji, którego fala osiągała miejscami ponad 30 metrów, pochłonęły ponad 225 tysięcy ofiar i spowodowały obrażenia wielu kolejnych tysięcy. W trzęsieniu ziemi w prowincji Sichuan w Chinach w dniu 12 maja 2008 roku zginęło niemal 70 tysięcy ludzi, a 18 tysięcy uznano za zaginione. W dniu 12 stycznia 2010 roku na Haiti doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Według haitańskich władz co najmniej 220 tysięcy osób poniosło śmierć, a ponad 3 miliony dotkliwie odczuły skutki kataklizmu. W dniu 11 marca 2011 roku trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera spowodowało falę tsunami, która uderzyła w wybrzeże Japonii, zabijając niemal 20 tysięcy osób. W ciągu minionych 50 lat liczba trzęsień ziemi wzrosła wielokrotnie. Jezus przepowiedział także zintensyfikowanie występowania zaraz. Zarazy i epidemie dotykają całe kraje. Do zaraz można zaliczyć także dziwne choroby roślin, które niszczą plony, jak również skażenie, które degraduje środowisko, czy szkodliwe substancje zatruwające powietrze i wodę. Dlaczego opryskujemy nasze plony trującymi chemikaliami zwanymi pestycydami? Gdybyśmy tego nie robili, rośliny uprawne zostałyby zniszczone przez choroby i szkodniki. Trudno obecnie znaleźć produkty żywnościowe, które nie byłyby skażone pestycydami. Rolnicy na całym świecie zużywają rocznie 2,5 miliona ton toksycznych środków ochrony roślin. Te trucizny wnikają w glebę, przenikają do wody i spływają do oceanów. Niepohamowane pragnienie maksymalizowania zysków z intensywnej uprawy roli przy pomocy nawozów sztucznych przyspieszających wegetację roślin ma katastrofalny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Grupa naukowców opracowała dokument nazwany Ostrzeżeniem dla ludzkości. Napisali w nim: pozostało nam co najwyżej kilka dziesięcioleci. I nie powiedział tego jakiś kaznodzieja, ale grupa uczonych. Dalej napisali: pozostało nam co najwyżej kilka dziesięcioleci do czasu, kiedy szansa odwrócenia zagrożeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia, minie bezpowrotnie, a perspektywa przeżycia ludzkości stanie się już jedynie iluzoryczna. Ludzie ci mają na myśli globalne ocieplenie, czyli tak zwany efekt cieplarniany. Zwracają uwagę na motoryzację i przemysł emitujący toksyczne związki do atmosfery, wskutek czego topnieją pokrywy lodowe na biegunach i podnosi się poziom oceanów. To już nie jest jeden chłopiec dla żartu ostrzegający przed nieistniejącym wilkiem. Grożące nam niebezpieczeństwo jest realne. Widzimy także inną formę zarazy w postaci nowych chorób, które pojawiają się na świecie. Czy zastanawiałeś się nad tymi nowymi epidemiami? Skąd się one biorą? Zanim nauka znajdzie lekarstwo czy szczepionkę na jedną chorobę, pojawia się kolejna. Zastanów się nad zarazami, które w minionych latach odebrały życie milionom ludzi. Mieliśmy chorobę wściekłych krów, ptasią grypę, HIV, AIDS, boreliozę, wirusa Marburg, wirusa gorączki zachodniego Nilu, SARS, wirusa Ebola, a teraz SARS-CoV-2.
Znaki powtórnego przyjścia Chrystusa.
Czy to znaczy, że wirus powodujący COVID-19, który sparaliżował świat, jest znakiem powtórnego przyjścia Chrystusa? Sam w sobie nie jest takim znakiem. Ale kiedy patrzymy na szerszy obraz, zarazy są jednym z wielu znaków powiedzianych przez Jezusa jako mające wystąpić przed Jego powtórnym przyjściem. Te wydarzenia wskazują, że czas biegnie naprzód i żyjemy na granicy wieczności. Scena świata jest przygotowywana na kulminacyjne wydarzenia opisane w proroczych księgach, księdze Daniela i Apokalipsie Jana. Wkrótce te prorocze przepowiednie się spełnią. Czego możemy się spodziewać w przyszłości w świetle przepowiedni Chrystusa zawartych w Jego proroczym słowie? Katastrofy naturalne będą coraz częstsze. Głód, trzęsienia ziemi i zarazy będą się nasilać. Podobnie jak w czasach Noego, kiedy grzeszny świat pełen niemoralności i przemocy przepełnił czarę nieprawości w buncie przeciwko Bogu i wody potopu zatopiły ziemię, nasz świat przygotowuje się na ostateczny sąd Boży. Bóg miłosiernie wzywa błądzącą ludzkość. Nie ma dla Niego nic ważniejszego niż uratowanie możliwie największej liczby ludzi. Kiedy Bóg wycofuje swoją ochronę, katastrofy naturalne i śmiertelne choroby dotykają ludzi. Bóg nie powoduje tych nieszczęść, ale posługuje się nimi, by nas obudzić i uświadomić nam kruchość naszego życia. Takie wydarzenia rzucają nas na kolana, byśmy poszukiwali prawdziwego źródła bezpieczeństwa, Chrystusa i Jego obietnic zawartych w Jego Słowie. Biblia jest księgą pełną obietnic Bożych, dających nam jedyną realną nadzieję na życie wieczne.
Nadzieja nie zawodzi.
Kiedy tracimy nadzieję, czarne chmury rozpaczy gromadzą się nam nad głową. Przyszłość wygląda ponuro, a jutro wydaje się być niepewne. Ale nadzieja prowadzi nas od tego, co jest, do tego, co ma być. Maluje jutro jasnym kolorem. Podnosi nas na duchu z ziemi i wznosi ku niebu. Nadzieja nie jest próżnym życzeniem i jałową tęsknotą za lepszą przyszłością. Nie jest to bezpodstawne pragnienie czy niepewne oczekiwanie pozbawione konkretnej wiedzy. W Piśmie Świętym nadzieja jest przedstawiona jako zdecydowane, ufne oczekiwanie oparte na niezmiennych obietnicach Boga, pełne pewności, iż to, na co mamy nadzieję, zostanie dokonane. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 15 stwierdził, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Życie apostoła Pawła było pełne trudu i dotkliwych prób. Był on kamienowany, biczowany, niesłusznie skazywany i więziony. Ale do chrześcijan w Rzymie, którzy także nie mieli łatwego życia, napisał: A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Nasz Bóg jest Bogiem nadziei. Kiedy pojmujemy Jego pełną miłości troskę o nas we wszystkich okolicznościach naszego życia, nasze serca napełniają się radością i pokojem, a nadzieja jest nam udzielana obficie. Obietnice Boże ukazują nadzieję na dzisiaj, jutro i na zawsze. Przemawiają z pewnością w świecie pełnym niepewności. Budują nasze serca i dają nam poczucie, że nie jesteśmy sami w tym świecie. Niosą nadzieję naszym znękanym umysłom i pokój naszym zatroskanym sercom. Choć czekają nas wyzwania, a życie nie płynie tak, jak planowaliśmy czy pragnęliśmy, obietnice Boże są pewne. Nasze szczęście nie jest oparte na złudnym poglądzie, że nie może nas spotkać nic złego. Nie opiera się na mitycznym marzeniu, że każdy dzień będzie lepszy niż poprzedni. Czasami złe rzeczy spotykają dobrych ludzi. Żyjemy w chorym świecie. Choroby, cierpienia, bieda i degradacja dotykają sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale różnica polega na tym, że ci, którzy pokładają ufność w Bogu, są pełni nadziei. Nasza nadzieja jest zakotwiczona w Bogu, który nigdy nas nie zawiedzie. Jest zakorzeniona w Bogu, który jest z nami w naszych próbach i wspiera nas w pokonywaniu trudności. Podstawą tej nadziei jest Chrystus, który przyjął ludzką naturę, a więc rozumie nas i wzmacnia nas we wszystkich naszych życiowych zmaganiach. On utożsamia się z nami w naszym smutku i pociesza nasze serca. On przyszedł, by dać nam nadzieję na lepsze jutro. Niechaj dzisiaj Twoje serce wypełni się nadzieją. Pewnego dnia, już niedługo, Jezus przyjdzie powtórnie, a wówczas cierpienia i próby, wyzwania i trudności życia zakończą się bezpowrotnie, a my będziemy żyć z Nim na wieki.